Esej 13. Podróżnicy i gawędziarze. Przypuszczam, że lubimy poddawać się iluzji opowieści. Zgadzamy się, że przedstawia się nam nie dosłowność, ale pewną interpretację rzeczywistości. Podobnie dzieje się, gdy ktoś pójdzie na występ prestidigitatora. Wiemy, że ten David Copperfield nie lata nad sceną, że musi w tym być jakiś myk, ale to tylko zręcznie spropowana iluzja. A jednak oddajemy się czarowi chwili i udajemy, że on naprawdę czyni rzeczy niemożliwe. Jest to zapewne jakiś rodzaj ucieczki od codzienności, spełnienie tęsknot, które drzemią w nas gdzieś głęboko w duszy. Któż nie chciałby swobodnie unosić się nad ziemią i spoglądać na cały świat z lotu ptaka? Gdyby ktoś nagle podczas pokazu wskoczył na scenę i zaczął sprawdzać, czy gdzieś nie ukryto jakiegoś mechanizmu, wszyscy orzekliby wspólnie, że ten człowiek w ogóle nie zrozumiał, gdzie się znajduje i o co tutaj chodzi. Wyrzucono by delikwenta z oburzeniem, a drogę do wyjścia też zapewne przemierzyłby dość szybko, unosząc się nad ziemią. Tak, człowiek lubi być trochę oszukiwany. Do naszej biblioteczki może czasem trafić książka podróżnicza. Niezupełnie wymyślona powieść, w której bohaterowie przemierzają kraje Bliskiego Wschodu albo Dzikiego Zachodu, czy wędrują po pustyni, jak u Karola Maya. Ale książka napisana po odbyciu prawdziwej podróży. Przybiera ona zwykle formę reportażu czy opisu luźnych przygód przeżytych w egzotycznych krajach. I myślę, że w tego typu literaturze nie chodzi tylko o proste odwzorowanie rzeczywistości, że tam mieszka ten, tamten tu, a jeszcze gdzie indziej zbudowano tamto. To są jedynie elementy dekoracji. Najbardziej bowiem liczy się przesłanie. Wydaje mi się, że jeśli dobry podróżnik chce dotrzeć do czytelnika, musi być też dobrym gawędziarzem. Trzeba przekonać, że czymś fascynującym jest przebyć dżunglę pełną pasożytów, drapieżników i lepkiego powietrza, że można mile wspominać siedzenie pół roku na pustyni lodowej, będąc bliskim zamarznięcia, że Sahara nie jest tak monotonna, jaka wydaje się być na pierwszy rzut oka. Znamy zapewne ludzi, którzy tak potrafią opowiadać, że cała uwaga skupiona jest na nich. Spijamy wtedy opowieść z ich ust. To rzeczywiście talent. I proszę mnie dobrze zrozumieć, nie chodzi o łgarzy, zakompleksionych fantastów, pozerów, co to wymyślają swoje przygody zupełnie od zera i przekonują, że ich przeżycia wyssane z palca zdarzyły się naprawdę. Nie, to jest nieuczciwe. Chodzi mi o tą delikatną granicę, kiedy ktoś potrafi oczarować nas swoją opowieścią. Kto umie wydobyć uniwersalne prawdy, które ubrane są jedynie w zewnętrzne okoliczności. Bo przecież najbardziej obchodzi nas to, co dotyczy nas samych, a co możemy w innych dostrzec, jak w lustrze. W tym kontekście przedstawię dwóch autorów, których podejrzewam, ale zaznaczam, że to jedynie moje podejrzenie, trochę ubarwiali swoje relacje. Pierwszy to Wojciech Cejrowski. Kto zna styl opowiadania pana Wojtka, wie, że nudzić się przy jego opowieściach nie można. A komu przeszkadza ton jego głosu, może sięgnąć po książkę. Na przykład Gringo wśród dzikich plemion. Głosu tam nie słychać. Są to luźno zebrane opowieści, przypowieści z różnych wypraw. Nie mamy zatem tu do czynienia z chronologią zdarzeń, bo autor nie daje nam do ręki dziennika podróży, ale próbuję wydobyć, co osobiście bardzo mi się podoba, różne smaczki, ciekawostki, morały, a także uchwycić mentalność ludów nam nieznanych i miejsc, o których może nawet nie słyszeliśmy. Wojciech Cejrowski nieustannie obraca wszystko w żart. Nie pozwala czytelnikowi za bardzo się przejąć zagrożeniem, które niekiedy sygnalizuje autor. Wszystko podane jest lekko i z humorem. Nie brakuje jednak uniwersalnych prawd. Podam jeden przykład i na tym zakończę zdradzanie treści omawianej książki, po resztę zapraszam do osobistej lektury. Otóż bardzo ciekawa jest opowieść o motylach, o polowaniu na nie. Otóż istnieją bardzo rzadkie gatunki motyli, które wcale nie pchają się do siatki zbieracza, czy raczej łowcy. trzeba znaleźć na nie sposób. Żyją bowiem wysoko, w koronach drzew, a tam przecież nikt nie wejdzie. Jak je ściągnąć na dół? Trzeba przygotować dla nich smakołyk, coś co lubią, żeby przyleciały to zasmakować. No a wtedy cyk i mamy motyla. Cały problem w tym, że ów smakołyk trzeba wynaleźć, zgadnąć, przewidzieć, nie wiem jak to jeszcze nazwać, sporządzić coś takiego, co one lubią. Gdy już się uda, to motyl przyleci i jest nasz, a potem za ciężkie pieniądze wędruje do kolekcjonerów. Ładna ilustracja, ale przecież cóż nas obchodzi jakiś tam motyl, zwłaszcza gdy ich nie zbieramy. Można jednak odkryć w tym jakąś uniwersalną prawdę i to jest najpiękniejsze. Któregoś razu, na zakończenie roku akademickiego, nasz ojciec duchowny użył tego właśnie obrazu. Mówił o trudnym czasie wakacji, kiedy to trzeba samemu sobie zorganizować dzień, nie to co w seminarium. I mówił wtedy właśnie o wabieniu motyli, że i my musimy uważać, by jakaś sprawa czy osoba nie stała się pokusą, przez którą z wyżyn życia zstąpimy na ziemię i damy się złapać w siatkę tego świata. Tak też można wykorzystać książki podróżnicze. Drugi autor to Ryszard Kapuściński, na którym niestety ciąży cień partyjnej przeszłości, ale dziś nie o tym. Co by nie mówić, miał Kapuściński niezwykły talent do opowiadania. Przeczytałem Imperium, książkę o imperialnej Rosji i jej wielonarodowej konstrukcji, w której splatają się liczne tradycje i historie całych narodów. Spośród wielu ilustracji literackich pozostał mi ten z Gruzji, a dokładnie opis tego, jak powstaje koniak. Odważę się tym razem posłużyć dłuższym cytatem. Posłuchajmy, bo wydaje mi się, że to naprawdę perełka. Nie każdy wie, jak powstaje koniak. Żeby zrobić koniak, potrzeba aż czterech rzeczy. Wina, słońca, dębiny i czasu. A poza tym, jak w każdej sztuce, trzeba mieć smak. Reszta wygląda następująco. Jesienią po winobraniu robi się winogronowy spirytus. Ten spirytus wlewa się do beczek. Beczki muszą być dębowe. Cały sekret koniaku ukryty jest w słojach dębowego drzewa. Dąb rośnie i gromadzi w sobie słońce. Słońce osiada w słojach dębiny, jak bursztyn osiada na dnie mórz. Jest to długi proces, który trwa dziesiątki lat. Z młodego dębczaka nie byłoby dobrego koniaku. Dąb rośnie, jego pień zaczyna się srebrzyć. Dąb pęcznieje. Jego drzewo nabiera mocy, barwy i zapachu. Nie każdy dąb da dobry koniak. Najlepszy koniak dają samotne dęby, które rosły w zacisznym miejscu na suchym gruncie. Takie dęby są wygrzane w słońcu. W takim dębie jest tyle słońca, co miodu w plastrze. Grunt podmokły jest kwaśny i wtedy dąb ma w sobie za dużo goryczki. W koniaku się to od razu wyczuje. Dąb, który za młodu był ranny odłamkiem, też nie da dobrego koniaku. W ranionym pniu soki źle krążą i dębina nie ma już tego smaku. Potem bednarze robią beczki. Taki bednarz też musi wiedzieć, co robi. Jak źle przekroi drewno, dębina nie da aromatu. Odda kolor, aromatu nie popuści. Dąb to jest leniwe drzewo, a przy koniaku dąb musi pracować. Taki bednarz powinien mieć czucie jak lutnik. Dobra beczka może wytrzymać 100 lat, a są beczki, co mają 200 lat i więcej. Nie każda beczka się uda, są beczki bez smaku, a znowu inne dają koniak jak złoto. Po kilku latach już się wie, które beczki są jakie. Do beczek wlewa się winogronowy spirytus. 500-1000 litrów, to zależy. Beczkę kładzie się na stojak i tak się ją zostawia. Nic więcej nie trzeba robić, trzeba czekać. Na wszystko przyjdzie czas. Ten spirytus wchodzi teraz w dębinę i wtedy drzewo oddaje wszystko, co ma. Oddaje słońce, oddaje zapach, oddaje kolor. Drzewo wydusza z siebie soki. Pracuje. Dlatego musi mieć spokój. Potrzebny jest przewiew, bo drzewo oddycha. Drzewo lubi mieć sucho. Wilgoć zepsuje kolor, da kolor ciężki, bez światła. Wino lubi wilgoć, a koniak tego nie zniesie. Koniak jest bardziej kapryśny. Pierwszy koniak dostaje się po 3 latach. 3 lata, 3 gwiazdki. Gwiazdkowe koniaki są najmłodsze, niskiego gatunku. Najlepsze koniaki są firmowe, bez gwiazdek. To są koniaki, które dojrzewały 10, 20, do 100 lat. Ale naprawdę wiek koniaku jest jeszcze dłuższy. Trzeba dodać wiek dębu, z którego była beczka. Teraz pracuje się na dębach, które wzeszły, jak była rewolucja francuska. Czy koniak jest młody, czy stary, to się poznaje po smaku. Młody koniak jest ostry, szybki, jakby impulsywny. Smak będzie cierpki, chropowaty. A znowu stary wchodzi łagodnie, miękko. Dopiero potem zaczyna promieniować. W starym koniaku jest dużo ciepła, dużo słońca. On pójdzie do głowy spokojnie, bez pośpiechu. A swoje i tak zrobi. Tyle Ryszard Kapuściński. Przyznajmy, nie brzmi to jak instrukcja obsługi beczki, ale jakbyśmy obcowali z czymś z wyższej półki, tak na kulturalnie. I niech słuchacz nie skupia się za bardzo na samym koniaku, ale na tym, jak można opisać cały proces jego powstawania. Ile to czasu, umiejętności, doboru materiału i czekania. Czas. Właśnie czas i umiejętność czekania, a także dojrzewanie w czasie. Właśnie to decyduje o wszystkim. Bo gdy skupimy się na samym koniaku, to możemy być jak ten motyl, którego coś przyziemnego ściągnie w pułapkę z wyżyn życia.